Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło pracę nad zaostrzeniem przepisów dotyczących przekraczania prędkości. Obecnie można utracić prawo jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. To kara niezależna od pozostałych obciążeń mandatu karnego i punktów karnych. Ministerstwo chce zaostrzenia prawa i rozszerzenia obowiązku zatrzymania prawa jazdy także za podobne przekroczenie prędkości na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym. Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra infrastruktury z prośbą o stanowisko dotyczące innej propozycji zmian w prawie. Chodzi o ograniczenie możliwości parkowania całych samochodów na chodnikach i spowodowanie, aby stało się to wyjątkiem. Do rzecznika wpłynął w tej sprawie wniosek zgłoszony przez Ruch Społeczny Miejska Agenda Parkingowa. Autorzy wniosku proponują, aby przepisy zezwalały na postój pojazdu na drodze dla pieszych wyłącznie w miejscach wyznaczonych do postoju za pomocą stosownych znaków drogowych lub odpowiedniej infrastruktury drogowej. Kiedy proponowane zmiany wejdą w życie, przede wszystkim czy wejdą w życie, a przede wszystkim jak to ma wyglądać w praktyce i czy te zmiany idą w dobrym kierunku? O tym chciałabym porozmawiać z naszymi gośćmi. A gośćmi Radia Szczecin są Filip Grega, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
Szymon Nieradka, autor wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przepisów dotyczących parkowania, miejski aktywista. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
A na łączach Marek Konkolewski, były dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, także ekspert w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dobry wieczór.
A ja powiem inaczej, z przekorą. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry radiosłuchaczom.
Dzień dobry. No ale jak
jest u nas jasno, pięknie.
Ale rozumiem, ale Radio Szczecin na wieczór jednak.
Przepraszam, przepraszam, dobry wieczór.
Zacznijmy od tego przekraczania prędkości. Czy Panów zdaniem to jest zmiana w dobrym kierunku? Bo ja się zastanawiam, jak długo możemy eskalować różnego rodzaju przepisy, śrubować i sprawiać, że one będą coraz bardziej srogie, coraz bardziej ostro będziemy traktować kierowców. Co jeszcze można wymyślić? No nie wiem. Czy to jest dobry kierunek, czy zły? Panie Filipie.
To ja zacznę może odwrotem poprzednich wiadomości, które padły, kiedy padła informacja o takiej dużej liczbie medali. To w studiu tutaj z kolegą, gościem zrobiliśmy tak zwane wielkie oczy, więc wielkie gratulacje przede wszystkim pływakom, bo to
gratulujemy.
To coś naprawdę
cieszymy
wielkiego.
Cieszymy się niesamowity.
Cieszymy się naprawdę. Gdybyśmy się jeszcze z bezpieczeństwa ruchu drogowego też mogli cieszyć tak bardzo i te statystyki byłyby u nas odwrotne. Powiem tak, to jest może mało popularne, co powiem, ale jeżeli ktoś się nie umie zachować w jakimś miejscu, to się go po prostu wyprasza. Więc jeśli ktoś nie potrafi się zachować na drodze, to może należałoby mu go pozbawić możliwości poruszania się po tej drodze w taki, a nie inny sposób. Tak na początek tej dyskusji, bo oczywiście nie da się tak tego skrócić. Natomiast ja jestem zwolennikiem pewnych radykalnych posunięć. Tylko to nie jest tak, że my eskalujemy kary zupełnie bez powodu i tak bardzo frywolnie. Mówimy tu o bardzo konkretnej karze za bardzo konkretny czyn. Prędkość znacząco przekroczona, nawet ta duża już prędkość, jeszcze bardziej przekroczona, ona dla statystycznego kierowcy, że tak powiem, albo inaczej, dla tych takich sprytnych kierowców, w cudzysłowie oczywiście podpowiem, bo to w radiu nie widać, w cudzysłowie sprytnych, dla nich ona nie jest ważna, bo to nie prędkość zabija, tylko nagłe jej wytracenie. Często słychać takie
Panie Filipie,
opowieści.
To proszę powiedzieć nam tak obrazowo, w jaki sposób prędkość wpływa na czas reakcji kierowcy.
Ona wpływa nie tylko na czas reakcji. Jesteśmy, człowiek jest zwierzęciem, bo jest zwierzęciem, które nie jest przystosowane do poruszania się prędkościami wyższymi niż 40, 50, 60, 70 km na godzinę. Tak naprawdę 35 to już jest w zasadzie antropologicznie górna granica. Mniej więcej. Co za tym idzie, wszystko co jest wyżej powoduje, że my już nie jesteśmy tak sprawni. Zatem zawęża się pole widzenia. To tak troszeczkę jak w tych Gwiezdnych Wojnach było, że nagle tak wszystkie te gwiazdy nam uciekają, bo jest prędkość ta ponadgwiezdna, czy jak ona się tam nazywała. To mniej więcej tak zaczyna wyglądać. My nie jesteśmy w stanie zareagować na pewne sytuacje. Nie jesteśmy w stanie zareagować nie tylko dlatego, że ich nie widzimy, ale dlatego, że nasz czas reakcji, praca naszego organizmu, precyzyjniej, zdarzenie na drodze, wychodzi nam na drogę dziewczynka. Nasze oczy muszą ją zobaczyć, muszą zobaczyć światło, które się od niej odbija, muszą przesłać impuls do mózgu. Mózg musi to przemyśleć, musi podjąć decyzję, że przede wszystkim rozpoznać jako sytuację niebezpieczną, podjąć decyzję o sposobie reakcji, a więc hamowanie, wysłać impuls do mięśni nogi prawej najczęściej, aby podnieść ją z pedału gazu. Postawić na pedale hamulca. To wszystko trwa. I to trwa około jednej sekundy. Jednej sekundzie przy 140 km na godzinę naprawdę przejeżdżamy niemal 50 metrów, zupełnie bez jakiejkolwiek kontroli nad sytuacją. To jest bardzo dużo. Nie da się zapanować nad pojazdem przy wyższych prędkościach, więc jeśli ktoś tego nie rozumie, nie chce tego zrozumieć, bo to nie jest błąd, to nie jest pomyłka, to jest celowe, świadome działanie, no to cóż pozostaje? No to trzeba izolować od ruchu.
Mamy słuchacza. Pan Jacek się do nas dodzwonił. Jeśli panowie pozwolą tutaj w studiu i przy telefonie, to zanim poznam panów zdanie, to chciałabym, żeby pan Jacek wypowiedział swoje. Możemy tak zrobić?
Pewnie.
Jasne. Panie Jacku, jest pan?
Jestem.
Dobry wieczór.
Redaktorom, dobry wieczór gościom. Oczywiście popieram te działania. Wypadki no nie biorą się znikąd. Oczywiście zazwyczaj winna jest prędkość i nieumiejętne zachowania, a nic nie boli tak bardzo jak utrata sporej gotówki i uprawnień. Także jak najbardziej jestem za tym, aby rzeczywiście zabierać te uprawnienia. Przy czym jeszcze za jedno wykroczenie ja bym zabierał uprawnienia, mianowicie nieprawidłowy przejazd przez tory kolejowe. To jest też plaga w Polsce i zdarzenia zazwyczaj są tragiczne. Ja dzwonię z Poznania. U nas jest obwodnica autostradowa Poznania i od momentu, kiedy postawiono kontrolę prędkości, jak to się nazywa, no teraz wyleciało mi z głowy. W każdym razie jest radar na wjeździe i na wyjeździe i od razu prędkości się zmniejszyły, od razu zdarzeń jest mniej. Także jak najbardziej jestem za zabieraniem uprawnień. Pozdrawiam i życzę bezpiecznej drogi, szerokości i miłego wieczoru.
Dziękujemy bardzo serdecznie i odwzajemniamy dobre życzenia. Panie Marku, co pan sądzi na ten temat? Czy śrubować te kary, które mogą nam grozić za tego rodzaju zachowanie na drodze? Czy może jednak to powinno polegać na tym, żeby w nas, w kierowcach, raz, że kwestia edukacji, ale dwa, że była ta świadomość nieuchronności kary.
Dokładnie tak, pani ma rację. Natomiast pozwoli pani, że odniosę się jeszcze do wypowiedzi pana Filipa Gregi, który generalnie skoncentrował się tylko na doznaniach kierowcy w kontekście nadmiernej prędkości, bo jadąc z prędkością 140 km na godzinę pokonujemy w ciągu jednej sekundy aż 39 metrów, a więc praw fizyki oszukać się nie da. Dokładnie. Czas reakcji to średnio około 1 sekunda, więc w ciągu jednej sekundy ten samochód pokonuje odległość 39 metrów i muszę przede wszystkim ocenić sytuację, odpowiednio zareagować, wybrać wariant odpowiedniego zachowania, a mam mało czasu i mało miejsca, ale z druga strona z medalu, do tanga trzeba dwojga, tego czasu i miejsca zostawiam bardzo mało drugiej stronie, właśnie tej dziewczynce, temu innemu uczestnikowi ruchu, bo nie jestem sam na drodze. A więc nie jesteśmy egoistami, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy solistami na drodze. Ten czas i miejsce i odpowiedni wariant zachowania jest ograniczony właśnie tą prędkością, tym czasem przez rozpędzonego kierowcę. Natomiast wracając do tego pytania, wie pan, ja jestem zwolennikiem tego, ażeby policja, starostwo, sądy miały oręż w postaci możliwości zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące w przypadku przekroczenia prędkości 50+ poza terenem zabudowanym. Jeden podstawowy warunek. Po pierwsze, dotyczy to, jak słusznie pani zauważyła, dróg jednojezdniowych, dwukierunkowych, a więc najbardziej powszechnych, popularnych dróg w Polsce. Takich dróg jest ponad 400 tysięcy kilometrów, a więc to jest naprawdę bardzo duża sieć dróg. Nie dotyczy to autostrad, dróg ekspresowych, dwujezdniowych. Natomiast, ażeby ten przepis miał sens i był sprawiedliwy i był fair dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, to trzeba byłoby zacząć od przeglądu stanu oznakowania pod kątem znaków ograniczających prędkość. No pani redaktor, ja wczoraj wracałem z Warszawy do Starogardu Gdańskiego i na odcinku od Brodnicy do miejscowości Radzyń Chełmiński, to aż się za głowę złapałem. Po prostu drogowy miszmasz, jeżeli chodzi o znaki ograniczające prędkość. Ja wiem, że były prowadzone prace modernizacyjne, była tam naprawiana nawierzchnia, wylewany nowy dywanik. Brawo dla drogowców, naprawdę brawo. Budujecie wspaniałe drogi, które wybaczają nasze drobne błędy. Ale na Boga, jeżeli kończy się roboty drogowe, to trzeba te znaki albo zdemontować, albo je zasłonić, albo po prostu odwrócić bokiem, niech nie straszą. A więc pierwsza podstawowa rzecz. Ja mam nadzieję, że w końcu ktoś w tym kraju dokona rzetelnej, takiej wszechstronnej analizy, lustracji, przeglądu stanu oznakowania pod kątem znaków ograniczających prędkość. Niech znikną te znaki oderwane od drogowej rzeczywistości, które tak naprawdę straszą tylko i wprowadzają kierowców w błąd. Powtórę, niech drogowcy nie boją się podwyższyć prędkości za pomocą znaku drogowego tam, gdzie wybudowana jest nowa droga, która jest o najwyższych standardach technicznych i wybacza nasze błędy, a więc nie bójmy się podwyższać prędkości tam, gdzie jest to możliwe. I ostatnia rzecz, jeżeli już wprowadzimy ten przepis, to mam nadzieję, że poprawi się bezpieczeństwo na polskich drogach. Przypomnę tylko, że w co piątym wypadku drogowym poza obszarem zabudowanym ginie człowiek. Jest to związane najczęściej ze zbyt dużą prędkością. Po drugie, poza obszarem zabudowanym w samochodach znajduje się zdecydowanie więcej osób. I po trzecie, no później przyjeżdża pomoc, która ratuje nasze życie i zdrowie. Jestem jak najbardziej za, ale do tanga trzeba dwojga. Lustracja, dokładny przegląd stanu oznakowania pod kątem znaków ograniczających prędkość i może na koniec tego mojego monologu czas najwyższy zająć się też tablicami obszar zabudowany. Czasami te tablice obszar zabudowany są też oderwane od rzeczywistości. Można byłoby je zastąpić popularną zieloną tablicą miejscowości z ograniczeniem prędkości do 50 na przykład kilometrów na godzinę. Efekt finalny ten sam.
Panie Szymonie, ja wiem, że pan tutaj jest w roli, można powiedzieć, rzecznika praw pieszego, ale jeśli rozmawiamy o tych prędkościach, to o zdanie chciałabym też zapytać.
Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale jest taka kategoria pojazdów na naszych drogach, której użytkownicy są prawdopodobnie w tej sytuacji szykanowani w dużo większym stopniu, ponieważ pomimo tego, że te pojazdy ważą średnio 17-20 kg, czyli stwarzają mniejsze zagrożenie, to tam nie tylko nie karzemy, co prawda nie karzemy za przekroczenie prędkości, ale nałożyliśmy na nie firmowe ograniczenia. Przepisy wymagają, aby taki pojazd nie mógł się rozpędzić więcej niż 25 km na godzinę. Mówię o rowerach elektrycznych. Więc jeżeli w Polsce nie można jeździć szybciej niż 140 km na godzinę, no to zadałbym sobie pytanie, dlaczego w samochodach w ogóle one mogą taką prędkością jeździć. No te bez homologacji, które się lawetą wiezie na tor w Poznaniu, to okej, rozumiem, ale pozostałe? Więc jeżeli w rowerach stosujemy tak radykalne środki, to trudno radykalnym środkiem nazwać sytuację, w której odbieramy uprawnienia kierowcy, który przejedzie 150 km po polskiej szosie. Tego nie da rady zrobić przypadkiem. Więc faktycznie zdecydowanie nie jestem ekspertem od tych tematów, w których wypowiadali się moi poprzednicy, ale no ta zależność bardzo
mnie interesuje.
Może
to jest rozwiązanie.
To jest rozwiązanie i ono nie jest, ono już powoli wchodzi. Takie rozwiązanie ograniczenia prędkości produktowe pojawi nam się za kilka lat w nowych pojazdach i to oczywiście ma sens. To jest argument z tych takich, z którymi nie da się dyskutować w ogóle, bo to jest argument niezwykle celny. To jest strzał w dychę i tutaj nie ma czego więcej powiedzieć. Oczywiście można się doszukiwać innych rzeczy, natomiast bardzo do mnie przemawia akurat tu pana Szymana argument w tej chwili.
Pan Marek jeszcze chciał coś.
Jeszcze
dodać.
Jedną Marek, bardzo ważną rzecz, bo wie pani co, my się powinniśmy jednak już przygotować do tych zmian. Ja kibicuję z tego serca, niech te przepisy wejdą w życie jak najszybciej. Ale zróbmy taki mały eksperyment, bo ja wierzę w to, że spora grupa osób, która siedzi w tej chwili za kierownicą i bezpiecznie jedzie samochodem po drogach województwa zachodniopomorskiego i nie tylko, słucha w tej chwili Radia Szczecin. Drodzy państwo, jeżeli poruszacie się poza obszarem zabudowanym i siedzicie w tej chwili we wnętrzu wyciszonego, komfortowego własnego samochodu. Siedzą też pasażerowie z zapiętymi pasami. Najczęściej drogowcy poza miastem, poza obszarem zabudowanym ustawiają albo 50, albo 70. I zróbmy taki test. Jeżeli jest 50 poza miastem, 70 poza obszarem zabudowanym, spójrzcie w tym momencie bezpiecznie na prędkościomierz. Jeżeli jedziecie z prędkością 120, na przykład, nie wiem, była 50, to jedziemy 101 km, była 70, jedziemy na przykład 121 km. I zastanówcie się, 121 km w tym momencie ja tej prędkości nie czuję. I to już jest dowód na to, że jak wejdą w życie te przepisy, będziecie mieli problemy. A więc warto zrobić sobie taki w tej chwili rachunek sumienia, spojrzeć dyskretnie na prędkościomierz i sobie dodać te 51 km na godzinę do prędkości, którą się poruszamy, do danej prędkości, która obowiązuje i może być naprawdę duże zaskoczenie. Już w tej chwili noga z gazu. O to proszę.
Tak jest. Noga z gazu, ale też chciałam powiedzieć ręce precz od chodników, ale to chyba nie jest dobre hasło. Panie Szymonie, o co chodzi z tymi chodnikami i czy naprawdę jest aż taki problem?
Znaczy, na to są bardzo konkretne liczby i także wystarczy spojrzeć na szczecińskie akurat chodniki, żeby się zorientować, że na pewno mamy poważny problem z samochodami, z niewielką grupą kierowców, może od tego zacznę, która rozumie, jak działa system i wie, że zaparkowanie nielegalne mają dużo mniejsze szanse na niższą karę niż ta, które wystawia NIOL kierowcom, którzy zupełnie nierozsądnie próbują zaparkować na wyznaczonych miejscach. Natomiast to, co wywołało dzisiejszą dyskusję, czyli mój wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z ubiegłego roku i miejska agenda parkingowa z początku tego roku, dotyczy na tym etapie jednej rzeczy. Uregulowania na nowo sposobu zatrzymywania pojazdów mechanicznych na chodniku. Obecny przepis jest z 1937 roku.
Naprawdę?
Zapewniam państwa, bo jest taki mit, że on został w stanie wojennym.
Właśnie.
Nie. On został przepisany z rozporządzenia Rady Ministrów do ustawy. W tym 1982, słowo w słowo. Zapewniam państwa, że on nie jest napisany w języku polskim. Jest to zdanie wielokrotne złożone bez sensu. Z niego w kierowcy pamiętałem jeden punkt, tylko i wyłącznie 1,5 metra. On oczywiście jest dużo bardziej precyzyjny, pomimo swojego zagmatwania, ale nic ponad to nie pamiętamy. Efekt jest taki, że jeżeli znajdują się państwo na ulicy jednokierunkowej, z zakazem wjazdu nawet, szerokości kilkunastu metrów, na przykład przy dworcu PKS, ja nie wymyślam takich ulicy, na tej ulicy nie powinno być żadnych samochodów poza autobusami, chodniki tam mają metr i są totalnie zdezolowane, to kierowca, który tam przyjeżdża zaparkować, wjeżdża dwoma kołami na chodnik. Ponieważ mamy pełne przekonanie, że jeżeli nie zacumujemy, to nam ten samochód porwie. Co więcej, jeżeli jakiś nierozsądny kierowca zaparkuje w całości na ulicy, obok krawężnika, będzie wyglądał bardzo dziwnie. I ja uważam, że to jest dziwna sytuacja.
Bo będzie wystawał.
Będzie wyglądał jak wariat. Jeżeli by się państwo kiedyś przeszli po Gumieńcach i zauważyli, że jest takie 50 metrów, że kierowcy stoją dziwnie, bo nie wjeżdżają na chodniki, to znaczy, że tam moi rodzice mieszkają.
Pozdrawiam. Kłaniamy się.
I one wyglądają dziwnie w tamtym miejscu, bo wszyscy stoją oczywiście do połowy chodnika. Mamy zupełnie nieracjonalne przekonanie, że musimy zacumować, musimy się schować. Mamy przekonanie, że będziemy tamować ruch. Ulica może mieć 17 metrów szerokości. Ulica Hejki jest też dobrym przykładem, gdzie autobusy PKS-u parkują na 1,5-metrowym chodniku przy ulicy, która ma parametry autostrady. No oczywiście nie na wierzchnię, ale chodzi mi o szerokość. Coś musimy z tym zrobić. Drugi problem, który tu się pojawia, jest taki, że przepisy w ogóle nie definiują żadnych takich pomocy infrastrukturalnych. To znaczy możemy sobie zrobić piękny chodnik, piękne zatoki do parkowania, ale jeżeli tego wszystkiego nie osłupkujemy i nie postawimy znaków, które to regulują i nie wymalujemy białymi liniami, nadal obowiązują przepisy ogólne. Inaczej mówiąc, nie można zrobić parkingu z kostki innego koloru. Nie można na starówce zrobić tego bardziej elegancko. Nie, musimy zrobić albo twardą infrastrukturę, albo znaki, a w praktyce musimy zrobić jedno i drugie. Więc wydaje mi się, że od 1967 już troszeczkę się sytuacja zmieniła i można byłoby w tej sprawie coś tutaj ruszyć. I może się jeszcze do jednego wniosku, jednego wątku odniosę. Pojawia się taki argument, że samochody się zrobiły cięższe, w związku z tym ten limit 2,5 tony to jest już taki nieaktualny, powinno się to podnieść. Jeżeli ktoś słyszał z Państwa o Narodowym Programie Przebudowy Chodników, żeby one wytrzymywały większą nośność, to okej, ale ja nie słyszałem o takim programie, w związku z tym to chodniki się nie zmieniły. Więc no nie możemy tego zrobić. Nie? One nadal mają taką wytrzymałość jak pod Skodę Felicję, którą swego czasu w Warszawie parkowałem, udowadniając, że przepisy są bez sensu. No to tak w dużym skrócie to jest jeden z postulatów, numer dwa z miejskiej agendy parkingowej. Zachęcam Państwa, żeby zapoznać się z pozostałymi trzema, bo dzięki temu będzie gdzie zaparkować w mieście i będzie można wywalić 80% słupków z miasta i będzie się można dodzwonić do Straży Miejskiej.
Ale w jaki sposób to zwiększy, w jaki sposób to zwiększy liczbę miejsc do parkowania? Nazwijmy to tak, miejsc do parkowania, bo znaczy, tak miejsc, naprawdę to...
Na miejsc legalne, ilość, na liczbę miejsc legalnych w centrum nie wpłynie to w żaden sposób. Nielegalnych trochę spadnie, prawdopodobnie. No ale to znowu rozmawiamy o tej sytuacji. Trudno nazwać nękaniem kierowców, jeżeli mówimy o nielegalnych miejscach. Ale no tutaj przejdę akurat do rzeczy, na którą samorząd ma wpływ. Bo te rzeczy, o których teraz mówiliśmy, to są ustawy. Nad tymi rzeczami pracuje Rzecznik Praw Obywatelskich i Sejm. Natomiast jeżeli my w Szczecinie sprzedaliśmy bądź rozdaliśmy za darmo mniej więcej tyle samo abonamentów długoterminowych, miesięcznych i rocznych, jak i ile jest miejsc postojowych, no to nie możemy oczekiwać, że będzie gdzie zaparkować. Mamy takie dobro, ja powtórzę z debaty hasło, mamy dobro, którego wszyscy bardzo pragną i sprzedaliśmy bilety na to po cenie 30 zł miesięcznie bądź 0 zł miesięcznie w liczbie no, przekraczającej już powoli liczbę tych miejsc. I potem się zastanawiamy, dlaczego nie ma gdzie zaparkować. No tak, nie możemy robić, to nie ma prawa działać.
Nie ma gdzie zaparkować, ale też rzeczywiście piesi czasami poruszają się slalomem. A i bywa, że samochody muszą jakoś tak kluczyć. Widziałam kiedyś, co prawda to nie jest dokładnie to zjawisko, o którym mówimy, bo to rzeczywiście było, nawet nie chodziło o to, że na chodniku, tylko w złym miejscu zaparkowane auto, które spowodowało to, że autobus, który ma jakąś tam... nie wiem, jak to nazywa się, ale taki kąt...
Promień skrętu.
O, promień skrętu nie był w stanie wymanewrować. Także problem w ogóle parkowania jako taki jest. Także w kontekście bezpieczeństwa.
Ale to jest ten sam problem, który dotyczy, o którym mówiliśmy chwilę wcześniej. Nadmierna prędkość to jest po prostu egoizm, brak myślenia, brak rozsądku w kierujących. Przepisy są jasne, jeśli chodzi o parkowanie. Musi to być w miejscu dozwolonym, ma to być w sposób nieutrudniający ruchu i bezpieczny. A jeżeli my nadal mamy w Szczecinie, i nie tylko w Szczecinie, bo tak się dzieje w całej Polsce, zaparkowane samochody bezpośrednio przed przejściem dla pieszych w miejscu absolutnie krytycznie niedozwolonym i niebezpiecznym i pełną ignorancję z jednej strony tego kierującego, który zaparkował. Dla mnie jest to oznaka najwyższej ignorancji i takiego takiej pogardy dla innych uczestników ruchu drogowego, czy to kołowego, czy to pieszego. To jest pogarda. Wobec czego dla mnie osoba, która tak się zachowuje, nie nadaje się do współżycia w tym środowisku ruchu drogowego. A z drugiej strony, niestety nikt nie reaguje na to. Służby przejeżdżają obok i ignorują sprawę po prostu. I to mówię o różnych służbach, które mogłyby zareagować, bo mają do tego prawo, możliwość, albo chociaż mogłyby wykazać inicjatywę i wezwać kolegów z innej służby zareagować. To są rzeczy niezwykle ważne. I nie dzieje się tak. Czasami znowu miasto zadziała, no to wstawia te słupki. Są metody na to jakieś tam, ale te słupki są upokarzające dla normalnych kierowców.
Wszystkich uczestników ruchu.
Tak, one są upokarzające. Jakby dawno się wyzbyliśmy tych sklepów za kratami, no bo kradli. Dzisiaj już takich historii nie ma. A na drogach musimy stawiać słupki, no bo zachowują się tak, a nie inaczej.
Panie Szymonie?
Ja podam kilka liczb, mam nadzieję, że one będą interesujące. Proszę Państwa, w samym centrum miasta NIOL, czyli firma, która kontroluje naszą strefę, siłą zaledwie 27 kontrolerów i dwoma pojazdami wystawia opłaty dodatkowe rocznie na wysokość 5 milionów złotych. To jest fragment miasta relatywnie nieduży. Są służby, które bardzo konsekwentnie zajmują się kontrolowaniem kierowców, którzy prawidłowo parkują. Tylko na przykład popełnili drobne wykroczenie, spóźnili się kilka minut. Natomiast Straż Miejska siłą 77 funkcjonariuszy, ja liczę tylko tych od parkowania, nie liczę wszystkich etatów, w całym mieście wystawia mandatów na tych nielegalnych na wysokość 3 milionów złotych. Co to oznacza? Narzędzia, które ma NIOL, są zdecydowanie bardziej rygorystyczne. Tam płacimy 200 zł za drobne wykroczenie za każdy dzień, a narzędzia, które ma Straż Miejska, ewidentnie nie są wystarczające. Jeden strażnik wystawia 0,3 mandatu dziennie. To nie ma prawa działać. Więc faktycznie te przepisy, tu jest kilka rzeczy, to także dotyka agenda, no ale w sytuacji, w której kara za jazdę na gapę w Szczecinie to jest 400 zł, parkowanie na gapę to jest 200 zł, a parkowanie na gapę na przystanku samochodem to jest 100 zł, to jest bardzo, bardzo dziwne. I tu wymaga to pracy zarówno Sejmu, to jest miejska agenda parkingowa, ale samorząd także może robić lepiej. I w tej sprawie mieliśmy dzisiaj spacer, także w ramach Archiwolty, z prezesem NIOL-u. Bardzo, bardzo dobry spacer. Mam nadzieję, że będziemy mogli niedługo pochwalić się efektami.
A to, o czym pan mówił, to znaczy te propozycje, bo pan przedstawił zaledwie kilka, a odsyłał właśnie dokąd?
Miejska agenda parkingowa, teraz już to wystarczy wpisać w Google, bardzo szybko wyskakuje. agendaparkingowa.pl, w skrócie tam mamy 4 główne postulaty agendy, które powtórzą, sprawią, że będzie gdzie zaparkować i nie będzie potrzeba słupków, a Straż Miejska będzie mogła się zajmować tym, czym się powinna zajmować, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Straż Miejska ustawowych ma obowiązków aż 10, a parkowanie to jest pół pierwszego, a zajmuje im to 66% czasu według raportu NIK z 2016, nie wymyślam tych liczb.
Panie Marku, bo słyszałam, że pan nabierał powietrza. Powoli musimy kończyć,
Powiem pani, jest to trudny temat. Jest to trudny temat. Wczoraj byłem w Warszawie. Za 3 godziny w miejscu płatnym zapłaciłem prawie 17 zł, mając świadomość tego, że jeżeli nie opłacę tej opłaty, to będzie mi groziła kara w wysokości 300 zł i prawdopodobieństwo, że mnie trafią, zatopią, jest niemalże 100%. Ci, którzy parkują na pasie zieleni, na chodnikach, na jezdni, niezgodnie z przepisami prawa, no muszą popełnić naprawdę jakieś rażące, karygodne wykroczenie. Ktoś musi zadzwonić na policję, na Straż Miejską, żeby ten samochód został odholowany albo żeby zapłacił mandat karny. Więc ludzie kalkulują. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz. No mamy już w tym kraju ponad 24 miliony samochodów osobowych zarejestrowanych. Ten samochód jest narzędziem pracy. Wszechobecne parkometry, więc ta strefa płatnego parkowania. Proszę zobaczyć, że w 70., 80., 90. latach ta własność prywatna nie rzucała się tak w oczy, nie rozlewała się, nie zabierała tych przestrzeni publicznych. No w tej chwili ktoś buduje swoją firmę, sklep, dom, etc., etc. Wszędzie ruch jest reglamentowany, zakazy, szlabany i tak dalej. A więc tej przestrzeni publicznej, gdzie można bezpiecznie, zgodnie z prawem, za darmo albo tanio zaparkować, jest zdecydowanie za mało, a samochodów jest za dużo. Ten problem z chodnikami naprawdę trudno rozwiązać, bo jest to węzeł gordyjski. Podam pani jeszcze taki przykład. Do dzisiaj byłem z mamą w Gdańsku na Smulchowskiego w szpitalu. W wielkim takim kompleksie szpitalnym. No dramat. No wie pani co? Gdzie spojrzę dookoła dżungla, której Dy Pan śpiewa? No po prostu coś strasznego. No jakby mogli, to by sznurem wjechali do lasu, tak? Ale no tak, tylu pacjentów, tylu odwiedzających, dostęp na parking ograniczony i bardzo drogi, tak? I to tak jest już od 70-tych, 80-tych lat, bo pamiętam, jak jeszcze do dziadka jeździłem, do babci, to tam się praktycznie nic nie zmieniło, tak? Ja myślę, że trzeba jednak bardziej stawiać na zbiorową komunikację, na tanią albo bezpłatną komunikację miejską. Średnio wypełniony autobus komunikacji miejskiej, który się nie spóźnia, który jeździ regularnie, rozkład jest dopasowany do potrzeb mieszkańców, to jest od kilkunastu, czasami do kilkudziesięciu mniej samochodów osobowych na zatłoczonych naszych ulicach. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Ostatnia rzecz, panie redaktor. Czasami te chodniki są też za szerokie, budowane w latach 60., 70., gdzie były dostosowane do potrzeb ludzi, którzy szli do wielkich zakładów, do fabryk i tak dalej. Ja patrzę przez pryzmat Starogardu Gdańskiego. Z jednej, z drugiej strony chodniki, które prowadziły do Neptuna, prowadziły do Polfy, tych zakładów już nie ma. A chodniki są bardzo, bardzo szerokie. Żeby rozwiązać ten problem, to może warto byłoby jedną część tego chodnika przeznaczyć na miejsca parkingowe, jedną część chodnika przeznaczyć na przykład na drogę dla rowerów i tak dalej. A więc proszę mi wierzyć, jest to temat bardzo złożony, ale ja kibicuję.
I dlatego proponuję jednak, żeby ciąg dalszy nastąpił, żebyśmy wrócili do tego tematu, bo on wyraźnie tego wymaga i o to woła. Naszymi gośćmi byli Marek Konkolewski, były dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Szymon Nieradka, aktywista miejski, autor wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przepisów dotyczących parkowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
I Filip Grega, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, wszystkiego bezpiecznego.